Czy pan dalej będzie prezesem Falubazu Zielona Góra po tym sezonie? Czy ma pan w dalszym ciągu poparcie swoich mocodawców?
Z tego, co mam wiedzę, to mam nadal poparcie moich mocodawców i na moim stanowisku, czyli stanowisku prezesa Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Na chwilę obecną nic się nie zmienia.
Pytam, bo myślę, że pan rozumie. Spadła drużyna z Ekstraligi po 15 latach. Kibice oczywiście w bardziej brzydki lub mniej brzydki sposób wieszają na was psy, szczególnie myślę na panu. I tak sobie pomyślałem, czy pan dostał sygnały w ogóle od mocodawców, czyli od właścicieli klubu, że Wojtek, to twoja wina, twoja odpowiedzialność, musimy coś z tym zrobić, musimy ciebie zmienić, czy pokaż plan, że sobie z tym poradzisz, czy panowie w ogóle odbyliście taką rozmowę po sezonie?
Czy ja bym to sprowadził nie do pytań, kto jest bezpośrednio winny z zarządu czy z administracji, tylko bym sprowadził do tego, że wynik sportowy, który tak naprawdę wieźliśmy jako drużyna w kilku meczach, a którego nie dowieźliśmy, spowodował, że drużyna jest w tym miejscu, w którym jest. Więc ja uważam, że tu drużyna i zawodnicy powinni tak naprawdę wyjść do kibiców i powiedzieć, że nie stanęli na wysokości zadania, bo gdybyśmy uczciwie spojrzeli, tak jak powiedziałem, na wynik sportowy i na mecze, które jechaliśmy i wieźliśmy punkty, to byśmy byli w połowie lipca w innym miejscu, a tych meczy było kilka i one tak naprawdę spowodowały, więc nie do końca też rozumiem, dlaczego to jest pytanie, że tutaj zarząd czy prezes zawalił, a te pytania bym skierował jednak do drużyny.
Znaczy dlatego, bo w każdej organizacji ktoś rządzi, tak? Jeżeli organizacja przegrywa, jeżeli firma upada, to rozumiem, że prezesi zarządu są za to odpowiedzialni. Jeżeli zespół spada z Ekstraligi, to też zastanawiamy się, okej, sportowcy pojechali słabo, to może słabych sportowców zatrudniła władza w tym klubie. Nie pomyślał pan, że być może popełnił pan czy zarząd jakiś błąd właśnie przed tym sezonem? Bo przecież nie da się ukryć, że wszyscy obwiniają zarząd, czyli z nazwiska, pana Domagałę i panią Zapotoczną o to, że nie zatrzymali Martina Waculika. To jest podstawowy zarzut de facto do was.
A ja bym odwrócił i tutaj powiedział inaczej. Zarząd odpowiada za stworzenie warunków dla zawodników do rozgrywania zawodów ligowych. I te warunki zostały spełnione. Tak jak wielokrotnie mówiłem, klub zabezpieczył wszystko, zarówno w zakresie pierwszej drużyny, jak i drużyny młodzieżowej, jak i szkolenia młodzieży. Finanse, klub posiada finanse stabilne. Zawodnicy na bieżąco mają wypłacenie. Sami niektórzy z zawodników twierdzą, że takiej sytuacji od lat nie pamiętają w klubie i bym powiedział tak, drużyna była stworzona i tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na potencjał tej drużyny, to ta drużyna nie powinna spaść z ligi. I teraz wrócę do odpowiedzi w zakresie pierwszego pytania. Nie patrzmy, że zarząd podjął określone decyzje. Zarząd zakontraktował zawodników, którzy w ocenie już przedsezonowej, powiedzmy, uważani byli za to, że nie pociągną drużyny przykładowo do złotego medalu, ale to była drużyna na utrzymanie. I teraz znowu nie chciałbym powielać odpowiedzi, natomiast tak, czy zawodnicy nie mieli stworzonych warunków? Mieli stworzone warunki. Czy w którymkolwiek z meczów okazało się tak, że z uwagi na działania zarządu, innych działaczy, pionu sportowego coś nie poszło nie tak? Nie. Sytuacje, dlaczego zielonogórska drużyna spadła z ligi, wynikają z tego, że zostały mecze niewygrane, gdzie wieźliśmy punkty. I tych meczy można wymienić kilka.
No dobrze, a jak pan odpowie na ten zarzut, który też się pojawia, o którym słychać, nazwę to w środowisku żużlowym, tak? Dotyczące to zdanie jest również właśnie między innymi tego, że nie ma tu Martina Waculika, czyli w Falubazie nie ma z kim gadać, nie ma z kim rozmawiać na tematy transferowe na przykład. A to się bierze między innymi z tego, że przy Martinie Waculiku ekipa Martina Waculika również o tym opowiada. Ja kilka dni temu z jednym ze sponsorów tutaj zielonogórskich rozmawiałem, że mówiono, że ja, Martin Waculik, nie dostałem właściwie żadnej oferty poważnej z klubu Falubas, a gdy zaproponowałem, żebyśmy rozmawiali, to powiedziano, że jeszcze za wcześnie. Więc wybrałem sobie inny klub. I mówi się o tym, że tutaj ciężko porozmawiać z kimkolwiek, a jak już się porozmawia, to i tak zarząd musi czekać na to, co powiedzą mocodawcy, czyli właściciele klubu i to trwa i trwa i trwa i żużlowcy nie chcą czekać, idą gdzie indziej, tak? Wojciech Domagała idzie na rozmowę, nie może ostatecznie przyklepać kontraktu. Marek Grzyb w Stali Gorzów, Andrzej Rusko w Sparcie Wrocław przyjdzie, może się dogadać, może negocjować i od razu podpisać kontrakt. U pana jest inaczej. Nie chcę pana teraz z kolei bronić, ale czy nie jest tak, że pan jest tak w tej chwili umiejscowiony, że niewiele pan może w pewnych momentach takich właśnie najważniejszych, strategicznych?
Ja, panie redaktorze, tutaj wracając do wątku Martina Waculika i jego odejścia z Zielonej Góry, To bym powiedział inaczej, bo cały czas pan słyszy, pan się dowiedział, tak się mówi w środowisku. Ja bym wprost zapytał Martina Waculika, czy miał propozycję z Zielonej Góry i od kiedy miał te propozycje, ponieważ z Martinem Waculikiem rozmawialiśmy już w lutym 2020 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na temat przedłużenia kontraktu w Zielonej Górze. Dostał kilkanaście propozycji, z kilkunastu propozycji stwierdził, że nie widzi takiej możliwości, a ostatecznie, kiedy oznajmił mi, że odchodzi z Zielonej Góry, to powiedział, że odchodzi, tak jak już wielokrotnie to się pojawiało w mediach i też bodajże w wypowiedzi dla pana, stwierdzałem, że powiedział, powołując się na to, że chce jeździć w tym samym klubie, co jeździ jego kolega Bartek Zmarzlik. Co do funkcjonowania, zarząd Zielonogórskiego Klubu Żużlowego funkcjonuje jako spółka. Jako zarząd wiemy, jakie mamy uprawnienia, jesteśmy w stanie podejmować decyzje. Decyzje są, w szczególności decyzje finansowe, zatwierdzane przez Radę Nadzorczą, tak samo w każdym innym klubie. Natomiast twierdzenia, że nie ma z kimś rozmawiać, no to wolałbym tutaj wiedzieć konkretnie, kto mówi, że nie ma z kim rozmawiać, bo tak naprawdę z zawodnikami rozmawiamy i zawodnicy wiedzą, z kim rozmawiają i o jakich warunkach rozmawiają.
Nie ma pan jednak takiego wrażenia, że coś się takiego wokół falubazu zrobiło, że tak jak przed poprzednim sezonem rozmawialiśmy, ci najlepsi zawodnicy, okej, rozmawiamy, ale falubazu i tak nie wybieramy. Tak jakby tutaj ta słynna magia falubazu już się skończyła, to już nie szarpią się zawodnicy, żeby iść do Zielonej Góry. Zresztą widać, że zakontraktowaliście nie ludzi z najwyższej półki, tylko Mateja Zagara i Maxa Frika, których na koniec rynku właściwie zdjęliście tak naprawdę. Czy nie ma czegoś takiego w klubie? Coś się tutaj wydarzyło? Czy pan coś takiego czuje, co odpycha wręcz od tego klubu być może najlepszych zawodników?
Ja powiem tak, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że na rynku żużlowym pomiędzy klubami te migracje zawodników są rzadkie. Tak? Zawodnicy, to się zmieniło, że po pierwsze zawodników, w szczególności zawodników reprezentujących określony poziom sportowy, jest mniej, a następnie zawodnicy, którzy już są w poszczególnych klubach i w tych klubach co do zasady funkcjonują, nie chcą co do zasady robić zmian.
No, tak? Ale Łaguta może przejść, nie wiem, Kubera też może przejść, Waculik może przejść i to odejść właśnie z Zielonej Góry gdzie indziej.
Ale też proszę zwrócić uwagę, że czy Dominik Kubera, czy Bartosz Smektała odeśli z Leszna, bo takie były tam zawirowania też wokół ich osób, poszli w innym kierunku. Artem Łaguta wiele lat jeździł w Grudziądzu, w końcu stwierdził, że chce zmiany. Te ruchy są małe, natomiast ja bym tutaj nie mówił, że nikt nie chce rozmawiać z Zieloną Górą. Funkcjonujemy i funkcjonujemy w tym zakresie, tak jak pan powiedział. Wzięliśmy Mateja Żegara. Mateja Żegara braliśmy jako zawodnika z pierwszej dziesiątki zawodników Ekstraligi. Ktoś odeprze argument, że pan Domagała nie zna się na żużlu, bo Żagar zawsze jechał tak i tak, że nie można się kierować jednym sezonem. No panie Jacku, no 17 lat współpracujemy my choćby ze sobą w klubie. Pan dobrze wie, że przez te 17 lat ja funkcjonowałem przy kontraktowaniu zawodników. Niejednokrotnie zawodników, z którymi pan prowadził wywiady, to właśnie czy ja w porozumieniu z panem Kamilem Kawickim ściągaliśmy do Zielonej Góry, my negocjowaliśmy te warunki i to, że Matej Żagar jest w określonej pozycji, to my wiedzieliśmy, była zmiana, Matej zdecydował o odejściu, przyszedł Matej Żagar, tylko Matej Żagar gdyby pojechał choćby na połowę swoich tych możliwości, teraz odnosząc się tylko do Mateja, nie z nazwiska, tylko na tym jednym zawodniku, to też bylibyśmy w innym. Inna sprawa, że Matej Żagar jechał od pierwszego meczu z kontuzją, która jest kontuzją operacyjną i gdyby przeszedł tą operację w trakcie sezonu, prawdopodobnie by nie jechał przez cały sezon u nas, więc no znaleźliśmy się w takiej, a nie innej sytuacji. I mówię, ja będę zwracał zawsze do tego. My wieźliśmy utrzymanie w Ekstralidze i pozycję w Ekstralidze wieźliśmy w konkretnych meczach i przegrywając, nie wygrywając meczy, które mogliśmy wygrać, my w związku z tym skutkuje to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym.
No dobrze, ale wie pan, to sytuacja wygląda tak. W klubie falubaz Zielona Góra prezes jest okej, pracuje świetnie, rozmawia, negocjuje, fajnie. Pan mówi w wywiadzie, trener jest fachowcem, dobrze pracuje i tak dalej, a klubu nie ma w Ekstralidze. Jak ma to kibic właściwie zrozumieć? Bo mówicie też, żużlowców mieliśmy dobrych, te nazwiska pozwalały na to, żeby pozostać w Ekstralidze, a tego klubu nie ma w Ekstralidze. I tak człowiekowi opadają ręce, bo sobie myśli, no każdy jakby odsuwa od siebie.
Panie redaktorze, odpowiedź jest taka. Klub z Torunia w 2019 roku, kiedy opuścił Ekstraligę żużlową, miał potencjał większy niż prawdopodobnie klub zielonogórski klub w tym sezonie. I też kibice zadawali sobie pytania, co się stało. Stało się to, że przegrywali mecze. I tak naprawdę rzutem na taśmę jeszcze pojechali jedyne spotkanie dobre to w meczu z nami, gdzie kontuzji doznał Nicky Pedersen. Tak jak mówię, spójrzmy, nie patrzmy na to, co, jak funkcjonuje, bo to funkcjonuje, ten klub jako spółka, wszystko jest zabezpieczone, natomiast ja będę z uporem maniaka powtarzał. Spójrzmy na mecze, które nie to, że był tor zły, czy cokolwiek się wydarzyło, tylko mecze, w których my wieźliśmy punkty, które prawdopodobnie by zaważyły jeden punkt, by zaważył na tym, że na dzień dzisiejszy byśmy mieli byli po sezonie i byśmy myśleli o określonych wzmocnieniach.
A ja z uporem maniaka w takim razie wrócę do Waculika. Jakby Wojciech domagała, ten klub Falubas Zielona Góra, albo zarząd, dobrze, bo będę mówił o zarządzie, jeżeli zarząd Falubasu zatrzymałby Martina Waculika, to może te punkty byśmy zdobyli i dlatego to wypuszczenie Waculika jest takie bolesne. Ale zapytam inaczej, czyli odejście Martina Waculika pan nie bierze za to odpowiedzialności, to nie jest jakby wina Falubasu.
Ale zawodnik podjął decyzję, zawodnik miał konkretną ofertę i nie gorszą ofertę, ale miał konkretną ofertę, podjął decyzję, że odchodzi. Czy z zawodnikiem nie rozmawialiśmy? Niech każdy, niech zapytajcie Martina Waculika, ale jego samego, tak? Czy były rozmowy, czy nie było rozmów? Z Martinem wielokrotnie się spotykaliśmy i twierdzenia teraz osób, które podobno słyszały albo wiedzą, bo ktoś przekazał, że Martin nie miał propozycji, nie kontaktował się. Pierwsze rozmowy były w lutym 2020 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Okay. I to jest dla mnie niezrozumiałe, że teraz wszyscy mówią, a bo nie ma z kim gadać, bo nie gadali z Waculikiem, bo Waculik czuł się opuszczony, bo go ten... Nie, rozmowy były przez cały okres, czyli zwróćcie uwagę, przed sezonem, w trakcie sezonu i powiedział przed meczami z Wrocławiem, że odchodzi.
Czy nie ma pan wrażenia, że trochę spalona ziemia jest w tej chwili w Zielonej Górze? Ponieważ po pierwsze spadek, po drugie nie wiemy, czy zostanie Patryk Dudek i Max Frick, ponieważ obaj zawodnicy są z Grand Prix i wiadomo, że u nich argumentem przy podejmowaniu decyzji będą po pierwsze poziom sportowy ligi, w której będą jeździć i pewnie finanse również. Po trzecie zawodnicy na pozycji U24 nie rozwinęli się, a może się cofnęli, a Jan Kwech, który miał być objawieniem, to w ogóle nie wiadomo, co się tutaj wydarzyło, że ten Kwech nie istnieje dla Zielonej Góry. Po czwarte juniorów nie macie w ogóle prawie w tym momencie. Ma się wrażenie, że sezon się rozpocznie, pierwszoligowy, a tu w Zielonej Górze tak o skład będzie trudno.
Panie Jacku, mówiąc o spalonej ziemi, zakładam, że mówi pan, zakłada scenariusz taki, że tutaj już nie ma nic i najlepiej, żebyśmy zamknęli klub, założyli kłódkę na bramę i powiedzieli, dnia 22 bodajże sierpnia 2021 roku skończył się żużel w Zielonej Górze.
Zakładam, że nie ma za bardzo perspektyw, bo nie ma młodych zawodników, którzy za chwilę mogą nam wystrzelić. Jest Piotr Protasiewicz na kontrakcie, a reszta właściwie nie wiadomo, bo Max Frick niby ma kontrakt, ale za chwilę wróci z Toliati i powie dziękuję, ja w pierwszej lidze nie będę jeździł.
Panie redaktorze, to już tak jak pan powiedział, Max Frick ma ważny kontrakt z Zieloną Górą i Max Frick może przyjechać i ewentualnie porozmawiać z nami, jak my byśmy widzieli to. Natomiast ma ważny kontrakt, który obowiązuje też na pierwszą ligę. Ważny kontrakt ma Jan Kwech, mają pozostali zawodnicy Tonder, Pawliczak oraz juniorzy. Natomiast ktoś by powiedział tak, jest spalona ziemia? W 2005 roku, jak spadliśmy z ligi, a wtedy ja też byłem w klubie i spadaliśmy z ligi, to też nam odszedł Lee Richardson, odszedł Nicky Pedersen, czyli dwie armaty, które ciągnęły ten klub, pomimo tego, że wygrał jedno spotkanie przez cały sezon. I też ktoś by powiedział, bo tam była spalona ziemia. Złożona została drużyna, ta drużyna awansowała w 2006 roku do Ekstraligi. W 2007 roku znowu się biliśmy w barażach z Ostrowem. Więc ja nie oceniam to w zakresie spalonej ziemi, tylko tak, spadliśmy z ligi, na tym świat się nie kończy, Zielona Góra jest ośrodkiem żużlowym, buduje drużynę na to, żeby awansowała ona do Ekstraligi. Owszem, Patryk Dudek czy Max Frick są zawodnikami Grand Prix, są zawodnikami młodymi, którzy chcą się rozwijać. Z Maxem Frickiem, jak powiedziałem, mamy kontrakt, z Patrykiem rozmawiamy, ale to jest decyzja zawodnika. Na pewno wszyscy zawodników, którzy zdecydowali się zostać, będą mieli odpowiednie warunki, żeby tą drużynę pociągnąć do wejścia do Ekstraligi. Na pewno nie ma tutaj spalonej ziemi.
No to co z juniorami, bo tutaj to jest w ogóle totalnie spalona ziemia. Skończył wiek juniora Jakub Osyczka, który też gigantem nie był. Nael Tuft miał problemy z utrzymaniem się na motocyklu w ostatnich meczach. Nie ma i nie wiem, czy pan przypadkiem, czy pan nie wiąże tego, co się dzieje w kwestii juniorskiej również z odejściem Aleksandra Janasa, człowieka, który też w tajemniczy sposób do tej pory, nie wiemy właściwie tak naprawdę dlaczego odszedł, bo on sam nie chce rozmawiać. Natomiast jeśli na chwilę przed sezonem odchodzi trener główny młodzieży, to też jest zaskakujące. W tym roku, z tego co wiem, licencja żadna nie została przez człowieka z Zielonej Góry zdana. Państwo, z tego co z kolei możemy przeczytać w gazetach, będziecie chcieli kupić po prostu dwójkę juniorów, to dla mnie to jest dowód na spaloną ziemię ewidentnie.
Panie Jacku, i widzi pan, ja podejdę, to teraz wyjaśnię tak, układając, bo poszło tutaj kilka wątków. Wracamy do, czego ja nie lubię, wracać do przeszłości i braku szkolenia. W tym roku, po zmianach, które zaszły, były pierwsze od lat nabory, duże nabory do szkółki, przyszło kilkudziesięciu chłopców. Nawiązujemy współpracę też z ośrodkiem pitbajkowym. Zostały zatrudnione osoby w klubie, nawiązały współpracę z klubem osoby, które organizują treningi dla chłopców, nabor, odpowiedni warsztat, czyli to szkolenie przez ten ostatni rok ruszyło w innym kierunku, budowania, mówię, ośrodka typowo szkoleniowego. Tego się nie da zrobić w miesiąc, w dwa czy w trzy, bo samo zorganizowanie naborów dla chłopców, przyciągnięcie osób jest zadaniem trudnym, ponieważ żużel na dzień dzisiejszy nie jest sportem tak powszechnym jak kiedyś. Jak rozmawiałem z Piotrem Protasiewiczem na temat funkcjonowania szkółki za jego czasów, to on mówił, że przychodziło wtedy kilkuset chłopców. Z tego zostawało kilkudziesięciu, z tego tak naprawdę licencje zdawało kilkunastu, a ligowcami solidnymi stawało się kilku, tak? Teraz, jeżeli miały nabory i przyszedł chłopiec do szkółki, czy tata przyprowadził, bo chce, żeby był zawodnikiem, tak się nie da stworzyć szkolenia młodzieży. Musi być powszechny nabór i dostępność.
No dobrze,
osoby,
no,
które za to odpowiadają.
To jest przyszłość.
Nabór, tak.
Ale to taka dalsza przyszłość,
tak? Panie Jacku, nie da się zrobić czegoś, jeżeli w tym roku wystartowaliśmy właśnie z projektem odbudowy szkółki zielonogórskiej. Tak? To będzie trwało.
Ale czy Aleksander Janas musiał odejść? Ponieważ załóżmy, że pan mówi o szkółce i przyszłości, ale jeżeli ma pan trzech czy czterech juniorów i ma pan trenera, który zajmuje się głównie w swoim życiu w ostatnich latach, poza tym, że sędziowaniem, to juniorami.
Komisarzem,
i nie ma pan takiego człowieka, tylko ma pan trenera pierwszej drużyny i ewentualnie Marka Chućkę, który też de facto nie jest trenerem juniorów, powiedzmy sobie uczciwie, a miał tam pomagać wśród młodzieży, to czy my mogliśmy naprawdę mieć nadzieję, że ta młodzież, ta, nawet ten Osyczka, ten Ragus, czy oni się w ciągu tego roku rozwiną w jakikolwiek sposób?
Panie redaktorze, odejście Aleksandra Janasa, tak jak pan powiedział, nie chce Aleksander Janas rozmawiać, ja się za niego nie będę wypowiadał, natomiast Olek podjął decyzję, że nie chce współpracować i tu skoryguję pana, bo Olek podjął decyzję nie przed sezonem, że odchodzi, tylko podjął w 2020 roku, bodajże w sierpniu, decyzję. Poinformował nas, że nie chce się zajmować szkoleniem młodzieży w Zielonej Górze.
Nie uznajecie tego za swoją porażkę? Że trener młodzieży, który jest cenionym trenerem młodzieży, odchodzi od was, że nie potraficie go przekonać, żeby jednak nie odchodził, choć nie wiadomo dlaczego odchodzi.
Ale panie Jacku, każdy podejmuje swoje decyzje. Olek Janas prowadzi też swoją firmę, zajmuje się wieloma innymi rzeczami. Tak pan mówi, był, sędziował, teraz jest komisarzem toru, podjął taką decyzję. Wielokrotnie z nim rozmawialiśmy, rozmawiali też moi znajomi, gdzie my się znamy na stopie prywatnej z trenerem Janasem. Jeszcze zanim tutaj funkcjonowaliśmy przez ponad rok na płaszczyźnie, typowo w klubie, podjął taką Olek decyzję. Drzwi nie są dla niego zamknięte w klubie, natomiast po tym musieliśmy podjąć decyzję, co robić dalej. Podjęliśmy, że stawiamy na Andrzeja Wnęka, Marka Chućko i Piotra Żyto, którzy mieli się zajmować szkoleniem. Oczywiście Piotr Żyto główny nacisk ma na prowadzenie pierwszej drużyny, natomiast ja tu się nie zgodzę, że się nic nie dzieje, bo możecie państwo przyjechać i zobaczyć, jak się odbywają treningi młodzieży i to jest od kilku lat największa ilość treningów, która występuje, pomimo tego, że macie państwo też dwa lata okresu COVID-u, bo wszyscy tu mówią, że w Zielonej Górze jest wszystko się dzieje źle, ale nikt nie bierze pod uwagę, że w innych ośrodkach też tego nie ma, bo był COVID.
No dobra, a jak to jest, że dwa lata temu mieliśmy tytuł drużynowego mistrza Polski juniorów, a teraz mamy... A teraz mamy, okay, ale, a teraz mamy klapę, jeśli chodzi o juniorów.
Dobrze, ale jeżeli się stawia i idzie to przez ileś lat stawia się na trzech juniorów i ci trzej juniorzy jadą, wszystko kończy się wiek juniora, no zawody młodzieżowe to są też podejmowane decyzje i skoro trener, a w 2020 roku trenerem był Olek Janac, decydował, że w DMPJ-ach jedzie Pawliczak, Tonder i Krakowiak, no to w konsekwencji tego nie jeździł Osyczka, Tuft i inni. Więc analizujmy to wszystko na przestrzeni...
No, przepraszam, bo teraz to pan trochę tak zwala na Janasa, nie, a wy się wszyscy cieszyliście z tego mistrzostwa,
nie,
tak?
Ale ja nie zwalam, tylko staram się pokazać i panu, i kibicom to, że są pewne mechanizmy, które funkcjonują. No skoro się cieszymy ze zwycięstwa w DMPJ-ach i że możemy organizować MIMP w związku z tym i nasi juniorzy odnoszą sukcesy, to jest sukces. Natomiast później musimy mieć świadomość tego, wszyscy, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia typowo jeździeckiego w zawodach, to może mieć większe problemy. Rangus i Tuft weszli w tym roku w Ekstraligę, w przyszłym roku będą jeździć w pierwszej lidze, ale będą występowali z poziomu zawodników, którzy odjechali cały sezon w Ekstralidze.
To jeszcze jedną osobę muszę zapytać, ale to tak się składa, zwłaszcza jak jest taki moment jak spadek, tak? Tak się składa, te klocki to tak nie najlepiej wygląda. Tu Waculik, którego nie zatrzymaliśmy, tu Janas, którego nie zatrzymaliśmy, Walczak Tomasz następny, którego nie zatrzymaliśmy i też pan powie, że swoje obowiązki wybrał, ale jak pan tak z boku spojrzy, wyjdzie z tej postaci prezesa, no nie ma pan wrażenia, że coś jest nie tak. Ten odchodzi, ten już nie chce w Falubazie, ten opowiada, że obowiązki go nagle wzywają, ten opowiada, że go nagle obowiązki wzywają. Nie ma pan wrażenia, tak patrząc z boku, że to jest jakieś dziwne, może wy czegoś nie zauważacie po prostu, a ludzie wam umykają.
A może wszyscy żyją na bieżąco, bo ja przez pryzmat tych kilkunastu lat w Falubazie to były przyjścia i odejścia, tak? Bo my teraz analizujemy, a bo tu Waculik, a tu Janas.
Bo to tak nagle w jednym momencie. Ale nie, i mamy teraz efekt być może tego wszystkiego, tych wszystkich kroków dziwnych, że my jesteśmy pierwszy lidze.
Ale takie same, panie redaktorze, ja mam doskonałą pamięć, były reakcje, jak nas zostawił Marek Cieślak, trener. Że była rozmowa, że jest dogadany, że jest wszystko w porządku, nagle Marek Cieślak wyświetla się w Częstochowie. I wszyscy powiedzieli, co się w tym Falubazie dzieje, że ten Cieślak go zostawił dla tego. I nie ma trenera.
Jeden Cieślak. A tak? Tutaj klocuszki tak dziwnie się składają.
Ale to nagle urastamy do sytuacji takiej, że mówimy, o, bo ten odszedł, to się zmieniło. Przez lata nie było trenera szkółki? Nie było. Tak. Nie było. Mhm. Wrócił Olek Janas? Wrócił. Trenował. Postanowił, że odchodzi. My robimy zastępstwo. Treningi ruszyły. Wypadałoby przyjść i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Bo wczoraj był trening szkółki i szkoda, panie redaktorze, że pana nie było. Szkoda, że wszystkie osoby, które nagle przeją krytykę, że nie ma szkolenia, nie przyjechały i nie zobaczyły, jak to funkcjonuje.
Okay.
Bo łatwo jest czytać, że coś nie funkcjonuje, czy pisać na internecie, że coś nie funkcjonuje i wszystko jest źle, tylko proszę przyjść i zobaczyć, jak to faktycznie funkcjonuje.
Czy... Jeżeli odejdzie Patryk Dudek, to uznacie Państwo, że jest to jednak jakaś porażka? Bo ja mam wrażenie, że funkcjonujemy w dalszym ciągu w takim dziwnym poczuciu, że w zasadzie nic się nie stało. Sportowo przegraliśmy, spadliśmy do pierwszej ligi, ale właściwie nic się nie stało. Juniorzy sobie trenują, władza pracuje. Ja nie krytykuję Pana w tym momencie, bo rozumiem, że Pan haruje tutaj i próbuje tutaj, żeby ten klub stał na jak najmocniejszych nogach. Trener pracuje, zawodnicy jeżdżą, natomiast tak jakby się... Nic szczególnego nie stało. To pytam w takim razie, czy jeśli Patryk Dudek odejdzie, to będzie porażka prezesa zarządu tego klubu?
Jeżeli Patryk Dudek odejdzie, to będzie decyzja Patryka Dudka i będzie ona tylko i wyłącznie związana z jego aspiracjami sportowymi. W pozostałym zakresie funkcjonowania i kontaktu klub-zawodnik, te relacje są bardziej niż poprawne. Tak to określę. I to pytanie możecie skierować.
Pieniądze są na Patryka Dudka, tak?
Dokładnie tak. I to możecie zapytać samego Patryka. Tak samo proszę się pytać zawodników, wprost zawodników i niech wprost zawodnicy i naszej drużyny i wprost zawodnicy inni, bo jeżeli czytam artykuły, że ktoś tu rozmawiał z Emilem Sajfudinowym, że tutaj nie ma z kim gadać, to proszę, niech to powie Emil Sajfudinow, z kim gadał i z kim się nie dogadał. To są proste, bo my bazujemy na tym, że ktoś coś usłyszał, środowisko mówi. Zapytajcie wprost, jeżeli będzie decyzja podjęta przez Patryka, że odchodzi, to będzie tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, tutaj kwestia jego rozwoju sportowego. Chcemy, żeby Patryk został? Chcemy, żeby Patryk był częścią tej drużyny? Chcemy, żeby tą drużynę wprowadził z powrotem do Ekstraligi? Natomiast musimy być świadomi, że on musi podjąć decyzję. Natomiast nie będzie to miało w ogóle związku z tym, że coś jest nie tak albo w czymś nie jesteśmy w stanie się dogadać. Bo proszę mi uwierzyć, że tak nie jest.
Okay.
I tak samo z innymi zawodnikami. Skończmy spekulacje, przejdźmy na konkrety, bo kibice niejednokrotnie piszą, że chcą konkretów. No to mówmy o konkretach.
Dobrze, to tak? Jaki jest konkretny plan na najbliższe tygodnie, miesiące i sezon 2021-2022?
To jeszcze powiem tak, panie redaktorze, to kończę wątek, bo pan powiedział tak, jakby się tu nic nie stało.
Takie ma się wrażenie,
nie,
tak?
Panie Jacku, ale jakie wrażenie? Że
wie pan co, nawet, przepraszam.
Wziąć i zamknąć tutaj stadion i płakać na stadionie? Nie, my w poniedziałek ruszyliśmy do normalnej pracy, ponieważ spadliśmy. Okej, trzeba zrobić wszystko, żeby wrócić do Ekstraligi.
Wie pan dlaczego również? Ponieważ po kilkunastu godzinach po spadku w poniedziałek pojawił się komunikat Faluba z Zielona Góra, przeprasza za sezon. Nawet się nikt nie podpisał. Nie wiadomo kto, czy to dział marketingu przeprasza, czy pan prezes, czy właściciele. Nie było kogoś takiego, kto by jak prawdziwy przysłowiowy mężczyzna wyszedł, powiedział, proszę państwa, spadliśmy, bo to. Będzie tak. Doprosić się od państwa o taką nawet rozmowę jest bardzo trudno, więc albo się kryliście, bo się baliście, albo po prostu okej, spadliśmy, ale sobie dalej pracujemy.
Nie, panie Jacku, bo tu nie chodzi o to, żeby nagle zrobić przysłowiową histerię tego, że...
Nie,
że
jeden facet stanek, wychodzi i mówi, co się stało i co teraz będzie, proszę państwa.
Ale my wolimy, panie Jacku, pójść i powiedzieć. W poniedziałek macie, że sponsorem tytularnym na sezon 2022 będzie Stelmet Zielona Góra, który jeszcze bardziej będzie wspierał drużynę, żeby drużyna poszła. Zostaje kapitan, który wprost wyartykułował, to my przegraliśmy i my krok po kroku pokazujemy, co jest działanie. Robimy mniej takiej, powiedzmy, widowiskowości, zobaczcie, co my jesteśmy pomimo spadku, tu działamy. Nie, my robimy swoje. I to jest ta różnica. Jaka jest wizja? Zbudować drużynę, która będzie biła się o wejście do Ekstraligi na sezon 2023.
A czy jest plan B? Dudek Freak odchodzi, to wiecie, kogo chcecie zatrudnić za nich?
Panie Jacku, my wiemy, kogo chcemy zatrudnić. Ja oczywiście nie mogę o tym panu wprost tutaj powiedzieć. I też ktoś powiedzą, zaraz część kibiców się odezwie, a bo nie ma gość pojęcia, o czym on mówi.
Czy będzie miał z kim gadać taki żużlowiec, który być no może właśnie, chciałby w Falubazie jeździć, tak? Teraz zielonej, złośliwie mówię, tak, ale...
W Zielonej Górze faktycznie nie ma z kim gadać, nie? No to może ci kibice, którzy właśnie tam gdzieś ciągną takie wątki, to zapraszam, tu usiądą na sekretariacie i będzie z kim gadać. No to
dobra,
możemy się pośmiać już z tego.
Chcemy, to są chęci, ale plan.
Jest plan budowy drużyny. Założenia są, natomiast tak jak doskonale i pan redaktor wie, i kibice wiedzą, my o pewnych działaniach nie możemy mówić, choćby ze względów regulaminowych. Tak? Drużyna docelowo ma być drużyną, która będzie się biła o wejście do Ekstraligi. Ktoś powie, tak, znowu domagała puszy, pręży muskuły. Okej, może i wyjdzie to nie tak jak będzie, bo to jest sport. Natomiast naszym założeniem jest stworzyć siłę taką, która pozwoli nam awansować do ekstraklasy. My jako zarząd stworzymy warunki, natomiast za czynnik sportowy odpowie trener, żeby zawodnicy mogli właściwie jechać, a za finał, czyli wynik sportowy, odpowiedzą zawodnicy, którzy zostaną zakontraktowani.